Zapewne bardzo dużo usłyszeliście już o najgłośniejszym wywiadzie ostatnich dni zeszłego roku, opublikowanym na kanale Zero, którego gośćmi byli Wojciech Olszański oraz Marcin Osadowski, czy jak kto woli, Jaszur i Ludwiczek. Jedna z najbardziej charakterystycznych oraz głośnych, tym razem w znaczeniu dosłownym, postaci polskiej skrajnej prawicy. Krzysztof Stanowski i spółka w tym przypadku postanowili sięgnąć po niewykorzystywane nigdy wcześniej na kanale Zero narzędzie, mianowicie rozmowę tę poprowadzili offline, a pokazali ją widzom w formie pociętej oraz poprzeplatanej czymś, co w zamierzeniu miało być fact-checkingowymi wstawkami. Co za tym idzie, ja jako osoba, która zrobiła niedawno materiał o Bogdanie Rymanowskim, w którym właśnie tego typu rozwiązanie przedstawiałem jako jedną z możliwości weryfikowania informacji w wywiadach, czyli czegoś, co Rymanowski moim zdaniem powinien zacząć na swoim kanale stosować, uznałem, że nawet pomimo kilkudniowego spóźnienia wręcz muszę tę rozmowę z kanału Zero omówić, tym samym dodając do mojego poprzedniego filmu jedną gwiazdkę. O ile bowiem wciąż uznaję rzeczy, które tam powiedziałem, za jak najbardziej trafne, to przyznaję, że nie wziąłem pod uwagę jednej możliwości. Mianowicie, że fact-checking da się zrobić aż tak nieudolnie, jak stało się to w przypadku zerowej rozmowy z Jaszczurem. Rozmowy, która okazała się być chyba największą porażką w historii tego kanału, jak na razie doprowadziła do odpływu około 20 tysięcy subskrybentów, a krytykowana jest z praktycznie każdej możliwej strony. Wyjątkowo źle zrobiony fact-checking nie był bowiem jedynym błędem, z jakim w jej przypadku mamy do czynienia, a poważne problemy pojawiły się już na etapie samego pomysłu jej przeprowadzenia. Problem pierwszy – platformowanie. Przy wywiadach z bardzo kontrowersyjnymi postaciami zawsze pojawiają się pytania o to, czy w ogóle powinno się ich zapraszać. Czy są to osoby zasługujące na to, żeby dawać im okazję zaprezentowania się przed dużą publicznością i przekonania do siebie części wielotysięcznej widowni. Siłą rzeczy każda osoba czy każde medium prowadzące i udostępniające wywiady musi selekcjonować gości. Przy ograniczonym czasie i zasobach wybierać te osoby, które uznają za najciekawsze, najważniejsze czy z jakiegokolwiek innego powodu najbardziej warte zaproszenia. Więc trzeba ocenić, czy akurat takie osoby są najlepszymi możliwymi kandydatami do rozmowy. W przypadku Olszańskiego i Osadowskiego dochodzi też aspekt tego, że rzeczy, które oni mówią, często są po prostu niezgodne z prawem. Odpuszczę wam cytowanie ich najbardziej problematycznych wypowiedzi. Jeśli jesteście zainteresowani, to w opisie znajdziecie linki do kilku kompilacji. Natomiast Olszański miał już sprawy w sądzie, w tym także przegrane, w których był oskarżany o groźby wobec opozycjonistów z Białorusi czy nawoływanie do nienawiści wobec Żydów i Ukraińców. W sierpniu 2025 roku zaś prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie niedawnych gości kanału Zero, w którym postawiła im łącznie aż 154 zarzuty, w tym m.in. pochwalania przemocy, pochwalania przestępstw czy pochwalania prowadzenia wojny napastniczej. Gdy więc mówimy o Jaszczurze i Ludwiczku, to ich wypowiedzi są nie tylko kontrowersyjne, ale też zwyczajnie niebezpieczne. Zarówno w opinii mojej, jak i według obowiązującego w naszym kraju prawa. Jeśli więc ktoś zastanawia się nad przeprowadzeniem z nimi wywiadów w mediach o dużych zasięgach, to musi sobie zadać pytanie, czy w ten sposób nie doprowadzi do tego, że te osoby oraz rzeczy, które one wygłaszają, nie zyskają na skutek tej rozmowy popularności. Musi zdecydować, czy bardziej skuteczną metodą przeciwdziałania niezgodnym z prawem, niebezpiecznym wypowiedziom jest dyskutowanie z nimi, czy też ich ignorowanie. Według mnie odpowiedź na ten dylemat zależy od tego, na ile popularna jest osoba, która ma być gościem danego wywiadu. Chyba najlepiej będzie to pokazać na przykładzie Grzegorza Brauna. Ten gościł w kanale Zero na początku kwietnia zeszłego roku, podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi. Wtedy sondaże dawały mu około 2% poparcia i można się było zastanawiać, czy to już jest ten poziom, gdy osoby uważające go za postać niebezpieczną powinny próbować rozbrajać jego tezy i docierać do jego fanów z krytyką jego słów oraz postulatów, czy też jednak wciąż te 2% były poparciem na tyle małym, że bardziej skuteczne w utrudnianiu mu osiągnięcia jak najlepszego wyniku byłoby nie poświęcanie mu uwagi, żeby nie pomagać mu w ten sposób w zdobywaniu coraz większych zasięgów. Obecnie jednak, gdy wiemy, że w wyborach prezydenckich Brown dostał ponad 6% głosów, a niektóre niedawne sondaże dają jego partii jeszcze więcej, tego typu rozważania nie miałoby już sensu. Jest to postać o bardzo dużej grupie zwolenników, o ogólnopolskiej rozpoznawalności, więc próba ignorowania jego istnienia i liczenia na to, że jego poparcie zniknie, nie miałaby szans powodzenia. Jest on zbyt popularny i ma zbyt wiele możliwości docierania do odbiorców, by dało mu się w ten sposób zaszkodzić. Krzysztof Stanowski, wypowiadając się już po publikacji tego wywiadu, twierdził, że tutaj także mam do czynienia właśnie z tego typu sytuacją. Napisał on tak. Kamraci są wśród młodych ludzi większym zjawiskiem niż niejedno tradycyjne medium. Nie jesteście w stanie ich zamilczeć, to wy możecie być zamilczani. Ten fragment jego wpisu chyba najlepiej z całej sprawy pokazuje, jak bardzo ludzie z kanału Zero nie mieli pojęcia, jakim są osoby, które zaprosili. W tych zdaniach Stanowski przekazał bowiem informację, która nie jest nawet blisko prawdy. Olszański i Osadowski jako komentatorzy polityki czy wręcz polityczni aktywiści wcale nie są bowiem bardzo popularni, a przynajmniej nie byli tacy przed wizytą w kanale Zero. Nie mogą oni publikować swoich treści na YouTubie czy Twitchu, więc muszą korzystać z dużo rzadziej używanych platform. Liczba ich obserwujących na tej, z której korzystają obecnie, wynosi 28 tysięcy, a ich pojedyncze streamy mają po kilka tysięcy wyświetleń i to te najbardziej popularne. Ich partia polityczna z kolei już nie istnieje, a nawet gdy istniała, to nie miała żadnych szans na choćby zarejestrowanie swoich list w całej Polsce w wyborach parlamentarnych. Oczywiście oni mają swoich fanów, natomiast tych jest dużo mniej niż Stanowski zdaje się myśleć, a większość ludzi kojarzy ich tylko z kompilacji ich wypowiedzi, które oglądane są głównie w celach rozrywkowych. Żeby po prostu pośmiać się z tego, jak ekstremalne opinie i postulaty oni prezentują i w jak przesadzony sposób to robią. Olszański, nie mając ani dostępu do największych mediów, ani dużej grupy zwolenników, od dłuższego czasu niespecjalnie miał możliwość docierania do potencjalnych nowych fanów. W sytuacji jednak, gdy został zaproszony do kanału Zero, gdzie było z góry wiadomo, że rozmowa z osobą o tak skrajnych poglądach zbierze co najmniej 500 000 wyświetleń, a z dużym prawdopodobieństwem nawet 1 lub 2 000, dostał on okazję zaprezentowania się ogromnej grupy ludzi, którzy wcześniej albo nigdy o nim nie słyszeli, albo ledwie go kojarzyli. I ponownie można było z góry zakładać, że o ile uniknią w tej rozmowie całkowitej kompromitacji, to pewna część z tych osób się jego działalnością zainteresuje. W tym przypadku, nawet gdyby miał to być promil wszystkich odbiorców tej rozmowy, to wciąż mówilibyśmy o całkiem dużej liczbie. Dlatego właśnie osobiście zgadzam się z osobami twierdzącymi, że głównym błędem kanału Zero było samo zaproszenie Jaszczura na rozmowę. To osoba ze zbyt małą liczbą zwolenników, osób realnie sugerujących się jego słowami, by miała sens próba rozbrajania jego narracji w medium o tak ogromnych zasięgach. Przy czym, mimo wszystko, ja nie twierdzę, że takich osób zapraszać nie można i że powinno to być zakazane. Ja bym ich nie zapraszał, uważam, że w zdecydowanej większości przypadków przyniesie to więcej szkody niż pożytku, ale jeśli ktoś miałby na taką rozmowę dobry pomysł, proszę bardzo. Tylko że tutaj tego pomysłu kompletnie zabrakło. Problem drugi, Dawid Chęć. Najlepiej o tym braku pomysłu świadczy właśnie osoba, która przeprowadziła rozmowę z kamratami. Jeśli Dawida Chęcia w ogóle nie kojarzycie, to nie musicie się przejmować, bo nie należy on do najbardziej rozpoznawalnych postaci z kanału Zero, a rozmowę z Olszańskim poprowadził, jak przyznał sam Stanowski, po prostu dlatego, że to właśnie on wpadł na pomysł, żeby ich zaprosić. I tyle. Najwyraźniej nikt będący wyżej w hierarchii, nikt bardziej doświadczony, nie zastanawiał się nad tym, czy będzie on w stanie udźwignąć rozmowę, w której tak wiele rzeczy może pójść źle i w której w dodatku byłby sam naprzeciwko dwóch gości. Niespodzianka, nie udźwignął jej. Właściwie nawet nie muszę tej tezy specjalnie argumentować, bo sam fakt tego, że redakcja zdecydowała się do rozmowy dodać bardzo obszerny fact-checking, już świadczy o tym, że nie podobało im się, w jaki sposób ten wywiad poszedł. Myślę, że nic, co bym powiedział ja czy ktokolwiek inny, nie będzie dla Dawida bardziej upokarzające niż właśnie to, że uznano wymyślony oraz stworzony przez niego wywiad za wymagający dodatkowej interwencji, natomiast z drugiej strony, mimo wszystko uważam, że trzeba jego kompromitacji poświęcić nieco uwagi. Dawid Chęć jest bowiem świetnym przykładem tego, jak kanał Zero upodobał sobie ludzi nijakich, nie wyróżniających się w żaden pozytywny sposób. Naprawdę trudno mi zrozumieć, dlaczego tak zasięgowe medium, opierające się na wywiadach oraz materiałach publicystycznych, czyli takich formatach, gdzie dziennikarze mają szansę się pokazać i stworzyć coś autorskiego oraz ciekawego, bazuje na pracy osób takich jak Joanna Pinkwart czy Igor Zalewski. Ludzi, którzy gdy coś nagrają, to można być absolutnie pewnym, że będzie to najbardziej powierzchowna analiza jakiegoś zjawiska, wypełniona oczywistościami wymieszanymi z przekłamaniami. I właśnie taki poziom przygotowania do materiału najwyraźniej postanowił skopiować Dawid Chęć.
Ja lubię bardzo często odbić piłeczkę i zapytać, a jak ty nas oceniasz?
Jak ja was oceniam? Nie ma problemu, mogę odpowiedzieć przez 2 godziny oglądania, bo oczywiście wyskakiwaliście mi wcześniej w internecie, ja nie znałem aż tak dobrze całego waszego uniwersum.
My też nie znamy, nie przejmuj się, tak?
I przez pierwsze 30 minut było to bardzo zabawne. Po 2 godzinach czułem się zmęczony.
Tak, on naprawdę sam z siebie przyznał, że w ramach przygotowania do tej rozmowy spędził na słuchaniu nagrań Olszańskiego i Osadowskiego 2 godziny. W 2 godziny nie miał żadnych szans poznać dobrze poglądów tych osób, przygotować sobie wielu cytatów, o które mógłby ich dopytać albo z którymi mógłby ich skonfrontować, wytknąć im nieścisłości czy kłamstwa w tym, co mówią, zastanowić się nad spójnością ich poglądów czy czymkolwiek innym, co uznalibyście za ważne w przypadku prowadzenia z kimś rozmowy o polityce. Nic więc dziwnego, że Dawid w tej rozmowie sprawiał wrażenie, jakby był gościem, a nie gospodarzem, bo on poza brakiem doświadczenia oraz odpowiedniej charyzmy, czy nawet bezczelności potrzebnej w tego typu sytuacjach, dodatkowo po prostu nie miał pojęcia o ludziach, z którymi rozmawiał i nie mógł go mieć, bo poświęcił na ich słuchanie mniej czasu niż trwają niektóre ich pojedyncze streamy. Widziałem całe mnóstwo ludzi, którzy pisali, żeby w krytyce tego materiału nie skupiać się na postaci Dawida, bo on tylko został do tej rozmowy wystawiony przez Stanowskiego, by ten nie musiał się bezpośrednio wystawiać na kontrowersje, ale nie, kompletnie się nie zgadzam. Bez wątpienia jest on jednym z głównych winowajców. To on tę rozmowę wymyślił, to on się do niej nie przygotował i to on kompletnie nie poradził sobie z dyskutowaniem na żywo z tezami swoich gości, a wręcz przeciwnie. Momentami sprawił wrażenie, jakby jego głównym celem na tę rozmowę było zadbanie o poprawę wizerunku rodaków kamratów.
No dobrze, czyli Unia Europejska jest naszym wrogiem.
Czy ma... Śmiertelnym.
Śmiertelnym.
Nawet śmiertelnym dla nas.
Śmiertelnym dla nas, dla naszych przyszłych pokoleń i dla twojego życia, Dawid.
Trzeba podkreślić, że nazwał pan Stalina gangsterem, bo też widziałem komentarze, że jest pan stalinistą. Bycie Żydem nie jest złe.
Jego... Słuchaj. Mam przyjaciół Żydów.
Okej. Okay. Czyli tak. Bycie Żydem nie jest dla was niczym złym, to już wiemy. Chociaż mam wrażenie, że jednak mimo wszystko czasem jak próbujecie kogoś zaatakować, Konfederację atakowaliście, że tam wy Konfederaci, wy Żydzi, że trochę pejoratywnie jednak używacie.
Nie wy Żydzi.
Jasne, Stanowski i inni bardziej doświadczeni ludzie z redakcji nie powinni byli chęcia do takiego wywiadu wystawiać, ale on nie jest jakimś stażystą postawionym w takiej sytuacji, bo akurat przechodził korytarzem w nieodpowiednim momencie, tylko osobą, która weszła w ten projekt w pełni celowo i zachowała się kompletnie nieprofesjonalnie. A fakt, że nie czuł on zażenowania, mówiąc o zaledwie 2 godzinach oglądania nagrań Jaszczura i Ludwiczka, całkiem dużo mówi o tym, jakie standardy panują w Kanale Zero, o czym jeszcze wielokrotnie się dzisiaj przekonacie. Problem trzeci, fact-checking. Materiał Kanału Zero zaczyna się w taki sposób.
Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy wywiad z Wojciechem Olszańskim oraz Marcinem Osadowskim. Po przesłuchaniu rozmowy byliśmy porażeni tezami wygłaszanymi przez liderów kamratów. Dlatego redakcyjnie zastanawialiśmy się, co z tym zrobić i doszliśmy do wniosku, że skonfrontujemy to, co mówili podczas rozmowy, z faktami. Skonfrontujemy z pomocą moich redakcyjnych koleżanek i kolegów, specjalistów w swoich dziedzinach oraz polityków, którzy na co dzień zajmują się poruszanymi kwestiami.
Podkreślam, skonfrontują słowa Jaszczura i Ludwiczka z faktami, a co robią to specjaliści w danych dziedzinach. Gdy usłyszałem te słowa podczas pierwszego oglądania, to byłem naprawdę pozytywnie nastawiony, wręcz powoli zaczynałem w myślach planować tweeta chwalącego Kanał Zero. To pozytywne nastawienie utrzymało się jednak u mnie tylko do momentu, aż zobaczyłem pierwszą z tych niby fact-checkingowych wstawek, która została stworzona po prostu przez dziennikarza Kanału Zero, wspomnianego już Igora Zalewskiego, i z prostowaniem podawanych przez kamratów słów nie miała kompletnie nic wspólnego. W dalszej części materiału jeszcze do niej wrócimy. Takich wstawek łącznie było kilkanaście i z może 2 lub 3 akceptowalnymi wyjątkami, wszystkie najlepiej nadawałyby się do tego, żeby je także wyciąć z tego materiału, bo z fact-checkingiem miało wspólne tylko to, że najwyraźniej były przez ludzi z Kanału Zero za taki uważane. Zacznę może od tego, jak ja sobie fact-checking w tego typu sytuacjach wyobrażam. Jako że ma być on tylko uzupełnieniem wywiadu, a nie osobnym materiałem ten wywiad komentującym, powinien być maksymalnie zwięzły i konkretny, tak żeby przekazać widzom informacje, jednocześnie nie wybijając ze słuchania samej rozmowy. Nawet niekoniecznie musi być w formie dodatkowych nagrań, bo uważam, że równie dobrze sprawdziłyby się wyświetlane na ekranie adnotacje poprzedzone jakimś sygnałem dźwiękowym. Czyli, gdy w wywiadzie pada jakaś nieprawdziwa teza, to wyraźnie zaznaczamy, że odnosimy się właśnie do niej, podajemy dowody na jej fałszywość i w przypadku wstawek wideo po 15, 20, może 30 sekundach wracamy do wywiadu, a osoby zainteresowane dokładniejszym omówieniem danej kwestii mogą je znaleźć w podanych źródłach. Wstawki z wywiadu z Jaszczurem nie spełniają ani jednego z warunków, które przed chwilą wskazałem. Po pierwsze, są one bardzo chaotyczne. Kilkukrotnie, gdy się pojawiały, byłem kompletnie zagubiony, bo nie wiedziałem, do których słów Olszańskiego i Osadowskiego ich autorzy się odnoszą. Nawet cofnięcie wywiadu o kilkadziesiąt sekund nie zawsze pomagało, bo zdarzało się, że komentowali oni tezy, które padły 2-3 minuty wcześniej, albo wręcz takie, które nie padły w tej rozmowie wcale. Po drugie, co według mnie jest największym błędem, te pseudo-fact-checkingowe nagrania pełne były opinii ich autorów. Ja popieram fact-checking w takich rozmowach, a nie opinion-checking. Nic dziwnego, że mnóstwo widzów miało poczucie, że ktoś im chce powiedzieć, co powinni myśleć, skoro niektórzy z pracowników Kanału Zero dokładnie to robili. Przedstawiali, które opinie są właściwe, a które nie. Na takie rzeczy ewentualnie może być miejsce w osobnym materiale komentarzy, a nie we wstawkach przerywających rozmowę, mających być możliwie najbardziej obiektywnymi. Po trzecie, równie absurdalne, to jest pierwszy w życiu fact-checking, jaki widziałem, który w ogóle nie opiera się na źródłach. Wannabe fact-checkerzy z Kanału Zero nie podają dowodów na swoje twierdzenia, więc efekt jest taki, że jednym gadającym głowom, w tym przypadku kamratom, odpowiadają inne gadające głowy, w tym przypadku głównie pracownicy Zera. I choć twórcy materiału chcieliby, żebyśmy wierzyli tym drugim, to nie włożyli nawet odrobiny wysiłku w znalezienie źródeł umożliwiających widzom samodzielną ocenę omawianych kwestii. Więc tak naprawdę, gdybym był widzem bez kompletnie żadnego pojęcia o poruszanych w tej rozmowie tematach, to nie byłoby żadnego powodu, żebym bardziej sugerował się wypowiedziami dziennikarzy niż gości wywiadu. Po czwarte, choć Dawid Chęć pisał, że te dodatkowe fragmenty były nagrywane bardzo długo, to prawie każdy z nich wygląda na stworzony w dosłownie kilka minut. Co łączy się oczywiście z punktami poprzednimi. Żaden z nich, może poza wypowiedziami Dworczyka, nie brzmi jakby został wcześniej przemyślany i są one pewne nie tylko opinii, ale także zupełnie zbędnych komentarzy czy niezbyt trafnych sformułowań. Co z kolei sprawiło, że są one niepotrzebnie rozciągnięte, czasami nawet do około 3 minut. Gdybym na podstawie efektu końcowego miał zgadywać, jak wyglądał proces produkcji, to powiedziałbym, że autorom tych wstawek po prostu puszczano w studiu dane fragmenty, a oni je na gorąco komentowali, bez żadnego przygotowania ani choćby rozpisania sobie, co chcą przekazać. Po piąte, niektóre ze wstawek, mam tutaj na myśli przede wszystkim te od Marii Stepan, były bardzo emocjonalne. To nie jest odpowiedni format na tego typu podejście, bo ponownie, może wzbudzać w widzach poczucie, że ktoś bardzo stara się im powiedzieć nie tylko jaka jest prawda, ale także co powinni myśleć. I w końcu po szóste, to nie jest może uwaga stricte merytoryczna, ale tak czy inaczej znacznie wpływająca na potencjał takiego rozwiązania do zmiany zdania osób zgadzających się z komentowaną w ramach fact-checkingu wypowiedzią. Jeśli chcecie, żeby ktoś wam uwierzył, to poza przedstawianiem dowodów na dane tezy, niech prezentują je osoby uznawane przez widzów za godne zaufania w danych tematach. Dla przykładu, zakładam, że Michał Dworczyk może się całkiem nieźle znać na podstawach prawnych działań rządu PiS, natomiast jednocześnie jako członek tej partii nie jest wiarygodny w jej bronieniu, bo on po prostu ma interes w tym, by rządy PiS były pozytywnie postrzegane. Albo inny przykład, ta część widowni, która zgadzała się z antyukraińską narracją Olszańskiego, nie uwierzy w tłumaczenia Arlety Bojkę, bo takie osoby prawdopodobnie już od dłuższego czasu uważają ją za proukraińską propagandystkę. A skoro już jest ona tak negatywnie odbierana, to jej faktyczne kompetencje do oceny danej kwestii mają tu niewielkie znaczenie. Mam wrażenie, że to co powiedziałem to całkowite podstawy i naprawdę dziwię się, że muszę o nich w takim kontekście mówić, bo najwyraźniej ludzie z kanału Zero nie są tego świadomi. Nie będę cytował szczególnie wielu fragmentów na poparcie tych 6 zarzutów, natomiast odniosę się do kilku najbardziej absurdalnych momentów.
Oni są dlatego wrogiem, że wymyślili sobie dla Polaków miejsce w kierdlu nędzy. Bidy, bidy. W kierdlu nędzy i bidy. Te wszystkie zielone łady, czy też zielone zwieracze, jak się na to mówi poprawnie, te wszystkie podatki, te wszystkie wymysły mają nas, pola, a nawet likwidacja naszych elektrowni, która idzie gładko, powoduje, że staniemy się nędzarzami.
Czy Unia Europejska wpędza nas, wpycha nas w nędzę? No jeżeli spojrzymy historycznie, to wręcz przeciwnie. Dlatego, że za czasów naszej przynależności do Unii Europejskiej zamożność Polski jako państwa, a także zamożność Polaków no, drastycznie wzrosła. Ja podobnie jak pan Olszański pamiętam lata 80., pamiętam lata 90., czyli czasy, kiedy byliśmy w Polską Ludową, a potem nie należeliśmy już jako suwerenna RP do Unii Europejskiej i to były czasy i rzeczywistość i Polska znacznie biedniejsza niż Polska obecna. To znaczy my dzięki Unii Europejskiej, oczywiście nie tylko, bo tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć, że dzięki pracowitości Polaków, no ale także dzięki Unii Europejskiej zaczęliśmy niesamowity wzrost gospodarczy. No to jest złoty wiek Polski. No i cóż, to jest złoty wiek w czasach, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, więc ja bym jakoś tam łączył te dwa fakty. Natomiast faktem jest też, że Unia Europejska staje się coraz bardziej projektem ideologicznym, coraz mniej nastawionym na właśnie korzyści gospodarcze i wpada w związku z tym na coraz więcej głupich pomysłów, które to pomysły trzeba zwalczać, trzeba hamować, na przykład w ten sposób, żeby prawica suwerennościowa w krajach europejskich wygrała wybory do Europarlamentu, to wtedy wiele tych głupich pomysłów będzie można zahamować, a do takich pomysłów no, zaliczam te dziwne przepisy czy niektóre punkty Zielonego Ładu. To są przepisy, to jest wizja, która niszczy europejski przemysł. Powoduje, że Europa jest po prostu coraz słabsza gospodarczo. Pod względem innowacyjności jesteśmy daleko za Stanami Zjednoczonymi. Niestety daleko za Chinami. I Unię Europejską można poprawić, ale nie niszczyłbym jej, nie wychodziłbym z niej, bo nie jest naszym wrogiem, tylko trzeba po prostu narzucić jej cele, które będą nam bardziej odpowiadały. A to jest do zrobienia.
Po kolei. Zalewski odnosi się tu do słów Olszańskiego dotyczących sytuacji obecnej, więc akurat przywoływanie historycznej perspektywy nie ma wiele sensu. To jest jedyny moment, gdy w ramach tego pseudo-fact-checkingu pokazano na ekranie źródła. Szkoda tylko, że zrobią to w celu poparcia argumentu będącego nie do końca na temat. Zalewski powinien był się bowiem odwołać do argumentów dotyczących teraźniejszości i przyszłości. Po drugie, dziennikarz Zera w tym nagraniu mówi o głupich pomysłach Unii, co jest oczywiście opinią, a nie żadnym fact-checkingiem. Mówi o konieczności zwalczania tych pomysłów, co jest postulatem politycznym, a nie żadnym fact-checkingiem. A także mówi o potrzebie głosowania na prawicę suwerennościową w wyborach do Europarlamentu, co jest agitacją, a nie żadnym fact-checkingiem. Po trzecie, akurat w kwestii Zielonego Ładu Zalewski się z kamratami zgodził. A to głównie właśnie tego dotyczyła wcześniejsza wypowiedź Olszańskiego, więc nie do końca rozumiem, co dokładnie próbuje on sprostować. I po czwarte, jeśli chodzi o kwestię obecności w Unii, to Zalewski powiedział, że on, cytuję, nie wychodziłby z niej, co ponownie jest po prostu przeciwstawieniem jego opinii opiniom kamratów, a nie żadnym fact-checkingiem. Efekt jest taki, że wstawka, która miała weryfikować fałszywe informacje, posłużyła głównie do prezentowania opinii jednego z pracowników kanału Zero. Niczego, co Jaszczur powiedział, on nie obalił, a wręcz się z jego najważniejszymi w tym kontekście opiniami zgodził. Jako fact-checking oceniłbym ten fragment na 1 na 10, za to w skali ocieplania wizerunku kamratów co najmniej mocne 8.
Czy powinniśmy wtedy pomagać Ukrainie?
Nie. Dopóki stoją na Ukrainie.
Dopóki byłby temat banderowski, nie.
Stoją pomniki Bandery.
Bandera na Ukrainie nam przeszkadza, a Stalin w Rosji nie? Oficjalnych danych nie ma, ale w Rosji stoi ponad 100 pomników Stalina.
Brawo, gratuluję. Mamy tutaj najbardziej ordynarny przykład łotobałtyzmu, jaki można sobie wyobrazić. Kanał Zero wyłożył się nawet na argumentowaniu, że Polsce opłaca się wspierać Ukrainę, a Rosja jest od Ukrainy gorsza. Spektakularne osiągnięcie. W dodatku, pomijając już nawet ten oczywisty błąd argumentacyjny, to we fragmencie wypowiedzi kamratów, do którego ta wstawka się odnosi, padła ich opinia. Opinia, z którą ani ja, ani Arleta Bojke, ani, zakładam, większość ekipy kanału Zero się nie zgadzamy, ale opinii się nie da zweryfikować. Jeśli nie podobają nam się czyjeś opinie tak bardzo, że aż uznajemy je za niebezpieczne, to trzeba było albo tych ludzi do studia nie zapraszać, albo wystawić przykładową Arletę Bojkę do prowadzenia tej rozmowy, żeby mogła dyskutować z tym, co oni mówią, na żywo. A nie próbować przedstawiać normatywne twierdzenie jako fałszywe, bo to jest wręcz z definicji nie do udowodnienia.
Uważam, że Ukraina została popchnięta do tej wojny i niestety...
Uważasz, że została popchnięta do wojny tym, że rosyjskie wojska wjechały na teren Ukrainy?
Nie, tym, że zaczęli regularnie niszczyć i mordować ludzi na zachodniej Ukrainie, którzy chcieli być
na
Ukraińcami. Którzy chcieli być Ukraińcami, byli Ukraińcami, czuli się Ukraińcami. Jedyny problem polegał na tym, że byli to Ukraińcy rosyjskojęzyczni.
Tak, Ukraina została popchnięta do wojny przez Rosję, dlatego że Rosja na Ukrainę napadła. Zełenski do ostatniej chwili chciał jeszcze próbować załatwić pokój. Dlatego właśnie zdobył władzę na Ukrainie, dlatego został prezydentem, bo obiecał Ukraińcom, że dogada się z Putinem. Ale Putin z Zełenskim dogadywać się po prostu nie chciał. Więc to bzdura.
Głównym problemem jest tutaj wspomniany już nadmiernie emocjonalny ton, ale kwestią, której jestem bardzo ciekaw, jest to, w jaki sposób na te słowa Osadowskiego zareagował Dawid Chęć. Bo tutaj mam do czynienia z tezą banalnie prostą do skontrowania i moim zdaniem wręcz kontry wymagającą. Natomiast jego reakcja została wycięta, tak jakby jej w ogóle nie było. Jeśli kiedyś ta rozmowa zostanie przez kogoś opublikowana w całości, to z mojej perspektywy najciekawsze będzie nie to, co jeszcze Jaszczur i Ludwiczek w studiu kanału Zero powiedzieli, tylko właśnie to, czy w wyciętych fragmentach Chęć próbował robić cokolwiek, żeby ich tezy podważać. Bo w wyemitowanym materiale takich fragmentów jest naprawdę niewiele, a właściwie to nawet trudno powiedzieć, by chociaż raz wszedł z nimi w coś, co można nazwać dyskusją.
Rzucam oskarżenie, kierując się moimi nauczycielami, moimi mentorami, ludźmi z Narodowych Sił Zbrojnych, ze Związku Jaszczurczego. Amerykanie i Rosjanie świetny interes na tej awanturze wojennej na Ukrainie robią.
Wojna na Ukrainie to oczywiście przede wszystkim ogromne nieszczęście i to wojna to też zagrożenie dla polskiej suwerenności. I to zagrożenie ze strony oczywiście Rosji, no bo to jest wojna o to, że Rosja chce tworzyć swoją strefę wpływów. I dzisiaj chce, żeby była tam Ukraina, a nie wiadomo, czy jutro, czy pojutrze nie będzie chciała, żeby była tam Polska. No i jeżeli nasza racja stanu dzisiaj wygląda tak, że nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów, no to wywód jest oczywisty. Musimy powstrzymywać Rosję. No i to jest główny strategiczny cel, który Polska powinna wypełniać.
Nie wiem, co to ma być, ale po raz kolejny na pewno nie fact-checking. Ta wstawka nie odnosi się konkretnie do słów Olszańskiego, a ponadto dotyczy tego, co Polska powinna robić, więc znowu zawiera twierdzenia normatywne, opinie. I jasne, trudno się z treścią tego fragmentu nie zgodzić, ale wciąż, coś takiego powinna powiedzieć osoba prowadząca wywiad, a nie ktoś dogrywający fragment, który jest przedstawiany widzom jako coś, co w przeciwieństwie do treści samej rozmowy zawiera fakty. Bo w takim układzie to naprawdę jest mówienie ludziom wprost, co powinni oni myśleć i trudno się dziwić widzom, którzy w komentarzach do tej rozmowy narzekają na traktowanie ich jak idiotów.
Ten ruch zbicia tych odznaczeń na wniosek pewnej organizacji i podjęte przez któregoś tam prokuratora i odkuto te powoduje, jak to się mówi, odświeża śluby katyńskie. Więc to jest głupie. Rosja jest naszym sąsiadem i co mogę powiedzieć złego?
Ogromną gospodarką.
Co mogę powiedzieć złego o Rosji?
No podobnie jak Niemcy. No.
Rosja była, wchłaniała wszystko, co wyprodukowaliśmy właściwie. Że Rosja, władze rosyjskie dają posłuch ludziom, politykom, którzy które to rady są w konsekwencji na niekorzyść Rosji.
Ja szczerze mówiąc nawet się zastanawiam, czy jest sens poważnie odpowiadać na takie niepoważne tezy i na takie niepoważne głosy, wypowiedzi, które ci dwaj panowie prezentują.
Jeśli ktoś ma mówić tego typu rzeczy w ramach weryfikowania informacji, to faktycznie nie ma sensu, żeby się w ogóle wypowiadał, bo to jest miejsce na suche fakty, a nie na pozamerytoryczne ataki wymierzone w gości wywiadu. I to niezależnie od tego, czy ci na takie zasługują. Te słowa jednak nie zakończyły całej wstawki.
Ale o Rosji oczywiście można powiedzieć różne rzeczy, głównie niestety złe o dzisiejszej Rosji. Ja w tym kraju mieszkałem przez ostatnie 5 lat. No i jest to kraj, który staje się coraz bardziej autorytarny, coraz bardziej policyjny, który kontroluje coraz większą część aktywności zwykłych obywateli. No i w Rosji mają dobrze oczywiście ci, którzy po pierwsze zgadzają się we wszystkim z władzą, chcą walczyć na Ukrainie, chcą wysyłać swoje dzieci i mogą tam spokojnie żyć. I oni mają to rzeczywiście dobrze i oni pewnie dobrze powiedzą o Rosji Putina. Ale jeżeli ktoś ma inne zdanie, kto nie chce żyć w takim kraju, no to po prostu no, nie może tam żyć, bo to się nie da. Więc nawet tego typu tam mówienie oczywiście o krzyżach virtuti militari, no co też jest prawdą, miało miejsce, no ale to nie opowiada o tym, jak funkcjonuje to państwo i czym jest dzisiejsza Rosja. To jest kraj, tak jak powiedziałem, coraz bardziej autorytarny, no i mam wrażenie, że coraz bardziej Polsce nieprzyjazny.
Rzeczy wskazane tutaj przez Grzegorza Ślubowskiego są oczywiście prawdą i ja osobiście się zgadzam, że one są nieporównywalnie większymi problemami z Rosją niż ten, o którym powiedział Olszański. Tylko zwróćcie uwagę, o co w tym fragmencie w ogóle chodzi. Jaszczur i Ludwiczek zostali zapytani o to, co im się w Rosji nie podoba. Ten drugi od odpowiedzi uciekł, przynajmniej w wyemitowanym fragmencie, natomiast Olszański odpowiedział na temat. Po czym obejrzeliśmy dograny fragment, mówiąc nam, że to, co powiedział, może i jest prawdą, ale powinien był on wskazać jakiś inny problem. A zatem ponownie mam tutaj krytykowanie nie fałszywego twierdzenia, tylko opinii gościa wywiadu.
Antysemityzm to jest takie pojęcie, które oczywiście bardzo trudno zdefiniować, a łatwo każdemu przyczepić, że jest antysemitą. Ja na przykład przez Gazetę Wyborczą kiedyś tam dawno temu zostałem uznany za antysemitę, co oczywiście moim zdaniem nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W związku z tym zręcznie mi jest innych etykietkować jako antysemitów.
Nie jestem przekonany, czy ta anegdotka z życia Igora Zalewskiego była niezbędna w celu oceny prawdziwości słów Jaszczura i Ludwiczka, ale najwyraźniej ludzie z kanału Zero uznali, że owszem. Na tym etapie to już trudno jest na poważnie komentować, zwłaszcza, że kontynuacja tego fragmentu wcale lepsza nie była.
Ale powiem tak, że taki polityczny idol pana Wojciecha Olszańskiego, czyli Bolesław Piasecki, no sam się identyfikował jako antysemita. On był takim sztandarowym antysemitą w Polsce przedwojennej. No był takim żydożercą, nazwijmy sprawy po imieniu. No a także po wojnie nie do końca, choć już nie tak otwarcie występował z takim programem. Często się mówi o Piaseckim, że to jest komunista i faszysta w jednym. To myślę, że to jest dosyć dobre określenie.
Zalewski zatem w ogóle nie odniósł się do żadnej wypowiedzi Olszańskiego z tego wywiadu, tylko do poglądów kogoś, kogo nazwał politycznym idolem Olszańskiego, co znowu jest czymś, o co mogłaby zapytać osoba prowadząca wywiad, ale co nie ma żadnego sensu w ramach dogrywanej po wszystkim wstawki, do której Olszański nawet nie miał szans się odnieść i powiedzieć, co uważa o poglądach tej osoby na konkretne kwestie. Muszę też jeszcze raz zwrócić uwagę na brak źródeł. Gdyby Zalewski chociaż zacytował konkretne wypowiedzi Olszańskiego o jego idolu, czy też rzekomym idolu, oraz wypowiedzi tego idola o Żydach, to ten fragment miałby jakikolwiek sens, ale w takiej formie jest całkowicie zbędny. Czy naprawdę nie było żadnych lepszych, bezpośrednich dowodów na antysemityzm Jaszczura, czyli, przypominam, osoby prawomocnie skazanej właśnie za wypowiedź o Żydach? Bo jeśli to jest najgorsze, co ludzie z kanału Zero na Olszańskiego w tej kwestii znaleźli, to wręcz swoją nieudolną próbą fact-checkingu wysyłają sygnał, że on wcale nie jest aż tak zły, jak mogło się wielu ludziom wcześniej wydawać. A nie poradzić sobie z krytyką jednej z najłatwiejszych do skrytykowania postaci w całej polskiej polityce, to naprawdę jest bardzo duże osiągnięcie. Zwłaszcza, że, co ciekawe, były w tej rozmowie także fragmenty, które jak najbardziej na fact-checking, taki prawdziwy, zasługiwały, ale pozostały zupełnie bez komentarza.
Unia Europejska chce zlikwidować dwutlenek węgla, który jest gazem życia.
Pozostał nam jeszcze jeden ogólny problem z tym, jak zastosowano w tym materiale próbę fact-checkingu. Otóż nawet gdyby była ona dobrze zrobiona, to wciąż wywołałaby zapewne wśród dużej części widzów wrażenie niesprawiedliwego traktowania, dlatego że we wcześniejszych wywiadach na kanale Zero, a było ich już bardzo wiele, nigdy takiego rozwiązania nie zastosowano, a przecież w wielu z nich także padały twierdzenia wymagające sprostowania. Jeśli wszystkie inne rozmowy publikuje się bez żadnej ingerencji, a nagle jedna wychodzi pocięta i poprzerywana mnóstwem wstawek, to niejako automatycznie wywołuje w widzach reakcję stawania po stronie gości, którzy zostali potraktowani gorzej niż osoby, które wcześniej znalazły się na tym samym miejscu. Być może ten wywiad będzie początkiem nowego trendu na kanale Zero i fact-checking, miejmy nadzieję, że dużo lepiej wykonany, będzie obecny w każdym wymagającym go przypadku. Wtedy z perspektywy czasu wrażenie niesprawiedliwego potraktowania może minąć, natomiast obecnie, gdy przyszłości brać pod uwagę nie możemy, Olszański i Osadowski wyparli wręcz na bezpodstawnie dyskryminowane ofiary. A nie sądzę, żeby był to efekt, na którego osiągnięciu komukolwiek zależało. Oczywiście spodziewam się też, że takim ruchem kanał Zero wystawia się na ogrom krytyki w kolejnych miesiącach, bo ten przypadek będzie można im słusznie wyciągać za każdym razem, gdy ktokolwiek na ich kanale powie fałszywą tezę, a ta nie zostanie sprostowana. I choć, tak jak powiedziałem, na ocenę tej kwestii jeszcze musimy poczekać, to spodziewam się, że osoby chcące wytykać Stąpskiemu i spółce hipokryzję będą miały w najbliższych miesiącach mnóstwo mocnych argumentów. Problem czwarty. Krzysztof Stanowski. Właściciel kanału Zero w całej tej sprawie zachował się w sposób chyba najdziwniejszy oraz najbardziej prowokujący odbiorców do negatywnych reakcji. Jeszcze przed emisją był bardzo pewny siebie. Zapowiadał, że ten wywiad będzie wielkim wydarzeniem i ostrzegał, żeby nie komentować faktu jego publikacji przed obejrzeniem, co sugerowało, że sądzi on, iż ma jakiegoś asa w rękawie. Jego reakcja niedługo po premierze była, cóż, dość nietypowa. Twierdził on, iż odwróciło się, to znaczy, że ci, którzy przed publikacją go za pomysł zrobienia takiego wywiadu chwalili, teraz chcą go bojkotować. A z kolei ci, którzy go krytykowali, nadal go krytykują. Sami widzicie problem. To nie jest odwrócenie. Odwróceniem byłoby, gdyby obie strony zmieniły swoje podejście. Natomiast taka forma wywiadu sprawiła, że o ile wcześniej opinie były podzielone, to po publikacji krytykowali go praktycznie wszyscy. Duża część stałych widzów kanału Zero, a także odbiorcy skrajni prawicowi, oskarżali kanał Zero o cenzurę i propagandę. Lewica, centrum, a nawet znaczna część prawicy wciąż twierdziły, że kamraci w ogóle nie powinni zostać zaproszeni, a do tego osoby ze wszystkich stron krytykowały fatalnie zrobiony fact-checking. Po raz pierwszy w czasie swojej zerowej działalności Stanowski znalazł się więc w sytuacji, gdy był krytykowany przez praktycznie wszystkich. Trudno było znaleźć jakiekolwiek pozytywne opinie o realizacji tego wywiadu. Nawet po jego, w cudzysłowie, rozmowie z Maciakiem, część ludzi była w stanie jakoś go bronić lub przynajmniej uznawali oni jego zachowanie za zabawne. Ale tym razem po prostu bardzo trudno było komukolwiek niezwiązanemu z kanałem Zero znaleźć choć jeden sensowny argument, by stanąć po jego stronie. Stanowski pisał też, że nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym ktoś po przesłuchaniu tego materiału stwierdzi, że kamraci mają rację. A to pokazuje, jak bardzo ograniczony jest jego sposób patrzenia na kwestie platformowania. Po pierwsze dlatego, że Olszański jest postacią bardzo charyzmatyczną i potencjalnie ciekawą do oglądania, więc samym swoim sposobem bycia może kogoś zainteresować, niezależnie od tego, co mówi. Po drugie dlatego, że fact-checking zrobiony w takiej formie, jak już mówiłem, sprawił, że mnóstwo widzów uznało kamratów za niesprawiedliwie potraktowanych, co naturalnie kierowało choć odrobinę sympatii w ich stronę, a po trzecie, większość tych wstawek nie miała potencjału przekonania kogokolwiek dotąd nieprzekonanego, bo była fatalnie zrealizowana. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że ludzi zwyczajnie interesowała reakcja gości Zera na to, w jakiej formie wyemitowano wywiad z nimi. Co sprawiło, że zostali oni zaproszeni choćby na mający ponad 500 000 subskrypcji kanał Bądź na bieżąco, a odbiór ich występu wśród widowni tego specyficznego kanału okazał się być pozytywny. Jeśli więc Stanowski nie brał pod uwagę tego, że ten wywiad przyciągnie nowe osoby do Jaszczura, to cóż mogę powiedzieć? Świat działa tak, że nawet jeśli zakładamy, że nasze działania nie będą miały negatywnych skutków, to nasze przekonanie wcale nie przekłada się automatycznie na rzeczywistość. A bardzo często jest po prostu myśleniem życzeniowym lub wręcz tej rzeczywistości wypieraniem. Także dzień po publikacji Stanowski wciąż nie zauważał większych problemów w tym, co kanał Zero zrobił i pisał m.in. tak. Otóż w sumie dobry pomysł z wywiadami z dołączonymi komentarzami. Trzeba się zastanowić, czy nie robić tak częściej. Spodobała mi się ta formuła. W sumie jest to dokładnie ten zabieg, o jaki wielu apelowało przy okazji wywiadu Bogdana Romanowskiego z profesor Grażyną Cichosz. Wtedy było podobno źle, że takich komentarzy prostujących jakieś kwestii nie dodał. Przecież mógł, wywiad nie był na żywo. A teraz jest źle, że takie komentarze prostujące jakieś kwestie dodaliśmy. Cenzura. Albo w całości i bez dodatków, albo w ogóle. Mówiąc krótko, zawsze źle. Okej, więc po pierwsze, uważam, że te dwa zarzuty wskazane przez Stanowskiego pochodzą po prostu od zupełnie innych grup ludzi. Więc, no tak, nigdy nie dogodzisz wszystkim, to jest oczywiste. Osoba tak długo pracująca w mediach wręcz musi o tym wiedzieć. Natomiast to nie jest tak, że ludzie zgadzają się z oboma tymi zarzutami jednocześnie. Takie przypadki są raczej ekstremalnie rzadkie, o ile w ogóle istniejące. Po drugie jednak, ważniejsze, ja byłem jedną z tych osób domagających się fact-checkingu w rozmowie z Grażyną Cichosz, natomiast w żaden sposób nie zwalnia mnie to z możliwości krytykowania tego, co zrobił kanał Zero, bo to nie jest, cytuję, dokładnie ten zabieg, o jaki apelowałem. To, że Stanowski nazwał coś prostowaniem danych kwestii, nie znaczy, że automatycznie wszystko jest w porządku. Jak dla mnie, ktokolwiek kto uważa, że to, co zrobiły osoby z kanału Zero jest dobrze wykonaną weryfikacją informacji, nigdy więcej nie powinien się tym zajmować, bo nie ma o temacie pojęcia. Tylko problem w tym, że skoro najwyraźniej sam Stanowski nie widzi w takim wykonaniu problemu, to prawdopodobnie żadnych zmian w tej kwestii się spodziewać nie należy, bo wygląda na to, że w kanale Zero nie ma nikogo, kto potrafiłby zajmować się faktycznym weryfikowaniem informacji, a nie tworzeniem rozciągniętych, przepełnionych opiniami i dygresjami, pozbawionych źródeł wstawek mówiących widzom, co powinni myśleć. Co jednak najciekawsze, Stanowski, który broniąc tego materiału odnosił się też do losowych tweetów na jego temat, odpowiadając jednej z osób napisał coś, co idealnie pasowałoby jako odpowiedź na słynnego już tweeta Bogdana Romanowskiego, w którym ten zmieścił zarzuty, jakie były przeciwko niemu stawiane. Oto tweet Stanowskiego. Wolność słowa nie polega na braku weryfikacji wygadywanych bzdur. Wszystko ci się w głowie poprzestawiało. I wiecie, co jest najzabawniejsze? Że Stanowski dopiero co Bogdana Romanowskiego przed krytyką bronił. Przed krytyką osób, które wychodziły z dokładnie tego samego założenia, co Stanowski właśnie w tym wpisie. Zarówno Romanowski, jak i ten komentujący utożsamili próbę weryfikowania informacji z atakiem na wolność słowa. Gdy jednak zrobił to bardzo lubianym wśród widowni kanału Zero dziennikarz z ogromnymi zasięgami, to Stanowski jednoznacznie stanął po jego stronie i w ogóle nie zwrócił uwagi na problem z jego argumentacją, natomiast gdy tego samego dokonał szerzej nie znając Twitterowicz, to Stanowski skomentował go bardzo złośliwie, a można nawet powiedzieć, że go obraził. I to nawet pomimo tego, że akurat na poparcie tezy tego Twitterowicza dałoby się znaleźć jakieś argumenty, bo kanał Zero poza dodaniem tych kilkunastu wstawek, wiele fragmentów rozmowy też po prostu wyciął. Od Romanowskiego zaś mało kto wymagał cięcia prowadzonych przez niego rozmów, a po prostu weryfikowania wypowiedzi się w nich znajdujących.
Bogdan, trzymaj tak dalej. Nikt ci nie będzie mówił, z kim możesz, a z kim nie możesz rozmawiać. Jakiś pętak pozaocznym kulturoznawstwie pozjadał wszystkie rozumy i teraz będzie tworzyć indeks osób zakazanych. Dajmy spokój.
To pokazuje hipokryzję, ale też oportunizm Stanowskiego. Potrafi praktycznie identyczne tezy poprzeć lub skrytykować, w zależności od tego, czy są adresowane do niego oraz czy osoba je wygłaszająca jest popularna. To samo było zresztą widać podczas kampanii prezydenckiej. Maciaka potraktował dużo gorzej od Brauna, mimo że pod kątem ich poglądów, zachowań oraz wypowiedzi trudno uznać pierwszego z nich za znacząco bardziej szkodliwego. Była jednak pomiędzy nimi jedna ogromna różnica. Maciak był krytykowany przez praktycznie wszystkich, a grupa jego zwolenników liczyła maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy. Z kolei Braun, o ile przeciwników ma mnóstwo, to ma też bardzo dużą grupę wyjątkowo oddanych mu fanów, z których z pewnością wielu jest stałymi widzami kanału Zero. Jednego z tych kandydatów na prezydenta Stanowski postanowił więc spróbować upokorzyć, a drugiego gościł na swoim kanale dwukrotnie i traktował zupełnie zwyczajnie. To mu się po prostu opłacało. Gdyby nie te podwójne standardy stosowane przez Stanowskiego, odbiór tej rozmowy na pewno nie byłby aż tak negatywny jak jest. Jednym bowiem problemem jest fatalnie wykonany fact-checking, a innym, że ukazał się on na kanale osoby, która jeszcze niedawno stanęła po stronie dziennikarza krytykowanego właśnie za to, że nie robił w kwestii weryfikowania informacji kompletnie niczego, a Stanowski bronił wtedy podejścia, które teraz sam uznał za niewystarczające. W ostatnich kilku dniach przed nagraniem przeze mnie tego materiału Stanowski nie odnosił się już więcej do całej sprawy, choć w komentarzach pod wszelkiego rodzaju publikacjami kanału Zero widać, że oburzenie ich widowni na opublikowany w takiej formie wywiad wciąż jest ogromne i zapowiada się, że rozmowa z osobami robiącymi na co dzień streamy mające po 1000 lub 2000 wyświetleń może ich naprawdę bardzo dużo kosztować. Z uwagi na to, że jestem z tym materiałem o kilka dni spóźniony, nie sądzę, żeby zdobył on szczególnie dużo wyświetleń. Tym samym nie zakładam, żeby dotarł do samego Krzysztofa Stanowskiego, natomiast z całą pewnością by mu się to przydało. Bo sprawia on wrażenie osoby, która wciąż uważa, że wpadła na wspaniały, nowatorski pomysł, który zrewolucjonizuje media i nie zauważa tego, że w realizacji tego pomysłu wyłożyła się na każdym możliwym kroku. Bo choć wydźwięk mojego materiału jest oczywiście jednoznacznie negatywny, w tej sytuacji trudno, żeby było inaczej, to muszę jednak zwrócić uwagę na to, że pewne rzeczy Kanał Zero zrobił dobrze. Właściwym w mojej opinii pomysłem było to, żeby w przeciwieństwie do na przykład wywiadu z Walusiem, ta rozmowa nie była transmitowana na żywo. Tak, żeby dać sobie możliwość zrezygnowania z emisji lub jakiegoś typu ingerencji w treść nagrania. Samą próbę fact-checkingu także muszę ocenić pozytywnie, bo wciąż uważam, że gdyby zostało to zrobione tak jak powinno, to stanowiłoby ogromną wartość dodaną w wywiadach w ogóle, nie tylko tych z takiego typu gośćmi. Te plusy jednak całkowicie przysłonił brak pomysłu na rozmowę, brak przygotowania prowadzącego oraz absurdalnie źle wykonany pseudo fact-checking. Koniec końców, w długim terminie wciąż może z tego wyjść coś dobrego, jeśli Stanowski postanowi taką formułę stosować regularnie, ale tylko pod warunkiem, że wcześniej zorientuje się, jak wiele błędów tutaj popełniono i spróbuje je w przyszłości wyeliminować. Jak na razie jednak się na to nie zapowiada. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów. Dziękuję i do usłyszenia.